www.wnet.fm.
Godzina 8.37, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM oraz na całym świecie pod adresem wnet.fm, a my teraz przenosimy się nad Bałtyk. W naszym studio jest pani Kinga Raś, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, pani. Państwa bałtyckie w mechanizmie nadużyć finansowych Rosji, pranie pieniędzy między innymi w Estonii i Łotwie, potwierdzają, że Rosja wykorzystuje sektory bankowe tychże krajów do prania pieniędzy. Powiedzmy, jak Rosja ingeruje, jak wykorzystuje swój potencjał w tych krajach.
Znaczy, mechanizm jest dosyć znany i działa to generalnie na zasadzie takiej, jak dzieje się to w przypadku tak zwanych landromatów, czy pieniędzy, które idą nie tylko z Rosji, ale też ze Azerbejdżanu i z Mołdawii. To są takie główne kierunki. Przypadki czy łotewskiego banku, czy estońskiego, bo o tych dwóch przynajmniej z poprzedniego roku mówimy, to chodziło po prostu o legalizowanie kwot, które wpływały głównie właśnie od tak zwanych nierezydentów, a z racji tego, że następnie były najczęściej przekazywane do innych państw, to były bądź przekazy pieniężne, bądź właśnie klasycznie, czyli fałszywe faktury. Pieniądze są w ten sposób legalizowane, a ich źródło jest bardzo trudne do ustalenia.
O jakiej skali mówimy, jeżeli chodzi o te pranie pieniędzy?
To znaczy, w przypadku estońskim w latach 2007-2015 dotychczas przynajmniej zakłada się, że w oparciu przynajmniej o śledztwo, które zostało przeprowadzone przez niezależną kancelarię prawniczą duńską. Mówi się o 200 miliardach euro.
Podobnie, tak jak pani mówi, Estonia, tak samo Łotwa, tam były też aresztowania.
Tak, w grudniu zeszłego roku w Estonii zostało aresztowanych 10 osób, jeżeli dobrze sobie przypominam. Głównie są to osoby, które już nie pracują, ale głównie byli pracownicy tego estońskiego oddziału w Tallinie.
A jak wygląda taka sytuacja na Litwie? Czy tam Rosjanie też mocno ingerują w finanse?
Tu Litwini są dużo bardziej skrupulatni i również minister finansów i nadzór finansowy się wypowiadał. Po pierwsze, jakby argumentem ze strony litewskiej jest to, że kontrole różnego rodzaju, także w filiach Danske Bank, były przeprowadzane. A przede wszystkim takim głównym argumentem jest fakt, że ci tak zwani nierezydenci jako klienci w litewskich bankach to jest niespełna 5%. A faktycznie, jeżeli spojrzymy na przytaczane czy szacowane statystyki, ponieważ to są też bardzo trudne do określenia czy kwoty, czy określone podmioty, czy osoby tak naprawdę, to w przypadku łotewskiego banku na przykład, ABLV, który został zlikwidowany, to jest około 40 klientów całego banku, a w przypadku estońskiego 40% wolumenu kapitału tego banku, przepływy, to były właśnie te pieniądze, które płynęły od tej tak zwanej grupy właśnie nierezydentów.
W tym opracowaniu, którego pani jest autorką, pojawiają się takie nazwiska jak Igor Putin, członek rodziny prezydenta Władimira Putina, czy także bliscy ludzie związani z byłym prezydentem Ukrainy, Janukowyczem. Czy te rodziny, tak zwane czerwone dynastie, czy ludzie właśnie związani z elitami tych krajów, mają duży wpływ na lobbowanie i gdzie wykorzystują te wpływy?
Znaczy to jest też, to też nie jest tak, taki prosty, przekładalny, łatwy proces. Natomiast też odsyłam tutaj do raportu z kolei kolegów z instytutu, którzy wydali raport.
No właśnie chciałam kolokwialnie, się... Dzieci Kremla,
Dzieci
tak?
Kremla, tak. Stąd też jakby jest to temat, który zdecydowanie został opracowany i nie uszedł uwadze. No, zjawisko na pewno niepokojące i zjawisko, które przez poprzednie lata gdzieś troszeczkę umykało, mam wrażenie. Natomiast no, wiadomości, które wskazują na to, że faktycznie czy oligarchowie z kręgów Janukowycza, czy sam Igor Putin, który jest wymieniany między innymi właśnie w tym raporcie, w tej oficjalnej części raportu, na który się powołuje, no mogą i zasadnie mogą, wzbudzają te niepokoje. Natomiast no, mechanizm i cały problem polega też na tym, że wykrycie takich przepływów finansowych a następnie udowodnienie i odnalezienie tych pieniędzy w momencie, kiedy one już zostają wpuszczone w legalny system bankowy, no jest naprawdę trudne.
A Igor Putin to jest syn Władimira Putina?
Nie. To jest bardziej gdzieś po linii kuzynostwa, jeżeli dobrze kojarzę w tym momencie.
Pani też zajmuje się energetyką. Jak wygląda dziś niezależność krajów nadbałtyckich od Rosji? Czy ta dywersyfikacja w ogóle jest możliwa?
Znaczy, Bałtowie, mówiąc tutaj o Litwie, Łotwie, Estonii, poczyniły na pewno, te trzy państwa poczyniły duży postęp, jeśli chodzi o dywersyfikację źródeł dostaw, jeśli chodzi o uniezależnianie się. I tutaj takie dwa najważniejsze przykłady, czyli gaz i elektroenergetyka. Jeśli chodzi o dostawy gazu, to tutaj taki największy krok do przodu poczyniła Litwa, która od 2015 roku ma czynny swój terminal LNG. I był to duży wysiłek ze strony Litwy, ponieważ terminal ten nie został uznany za tak zwane regionalne, czyli nie został wpisany na listę tak zwanych PCI, tych projektów priorytetowych IA, stąd też nie ma dofinansowania. Natomiast Łotysze z kolei dywersyfikują i wdrażają trzeci pakiet w końcu energetyczny. I tutaj mam na myśli przede wszystkim uwolnienie od Gazpromu, przynajmniej formalnie w chwili obecnej, magazynów gazu. To było taką główną przeszkodą do dywersyfikacji rynku gazu właśnie w państwach bałtyckich, a też państwa bałtyckie myślą o tym, żeby zbudować wspólny taki rynek gazu. I elektroenergetyka, czyli synchronizacja z europejskimi sieciami, a desynchronizacja z systemem, postsowieckim systemem, do którego jeszcze państwa bałtyckie należą, w którym funkcjonują.
To jest ten system BRELL, tak?
BRELL, UPC. I tutaj zostało już podjęte konkretne decyzje. Ta desynchronizacja z systemem BRELL ma się odbyć do 2025 roku. Ma państwo bałtyckie za pośrednictwem Polski, ponieważ przez ostatnie dwa lata jakby to był też główny element dyskusji i problemy, zagadnienie techniczne, w jaki sposób tego dokonać. Były robione różnego rodzaju ekspertyzy. I poprzez dotychczasowe istniejące już połączenie Litpol Link 1, tak zwany, ta synchronizacja państw bałtyckich z Polską ma się dokonać i rozbudową czy wzmocnieniem przy pomocy kabla. A jeśli chodzi też o kolejne działania, to jakby tutaj no są to na przestrzeni ostatnich lat, kiedy państwa bałtyckie były praktycznie całkowicie zależne energetycznie od Rosji, jeśli chodzi o dostawy gazu, a jak i też to funkcjonowanie w tym systemie BRELL, no wzbudzało obawy przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa, ponieważ funkcjonowanie w takim systemie, przede wszystkim Litwini akurat tłumaczyli tym, że obawiają się na przykład ingerencji w zarządzanie sieciami.
To jeżeli rozmawiamy o tej niezależności i o energetyce, to jak wygląda sprawa gazociągu Litwa-Polska? Na jakim jest etapie ten gazociąg?
Znaczy są już rozpisane pierwsze konkursy i GIPL wchodzi w fazę realizacji. Tam w zeszłym roku, czy półtora roku temu zostało podpisane jakby przedłużenie ze strony polskiej, że ten projekt będzie zakończony rok później, natomiast pod koniec zeszłego roku, czy na jesieni, zostały już podjęte decyzje, które wskazują na to, że
co ten gazociąg daje nam, co ten gazociąg daje Litwinom?
I nam, i Litwinom daje możliwości przesyłu, tak? Więc pytanie to z jednej strony dywersyfikuje źródła dostaw, drugi może też być postrzegany jako element konkurencji, to znaczy kto pierwszy i kto na tym wygra. Tutaj oczywiście mówimy o rynku LNG, ponieważ i Polska ma ambicje na to, żeby gaz sprzedawać, ale też Litwa nie ukrywa, że ma takie ambicje, więc tutaj dużo będzie zależało od tego, jak ten rynek będzie się kształtował, ale też nie zapominajmy, że dużym, może nie dużym znakiem zapytania, ale na pewno znakiem zapytania będzie, czy jest na chwilę obecną to, jaką pozycję zdobędzie także Gazprom w tym sektorze na Morzu Bałtyckim.
A ma szansę na zdobycie takiej dominującej pozycji?
To wszystko będzie zależało od tego, jak technicznie się rynek będzie rozwijał, ponieważ mówimy tutaj też o tak zwanym małym rynku LNG, czyli o gabarytowo i objętościowo o dużo mniejszych objętościach dostaw LNG. A taki terminal już został uruchomiony w Kaliningradzie. I z kolei w okolicach Usługi Rosjanie budują kolejny terminal, objętościowo dużo większy niż ten kaliningradzki. Więc a z kolei też rynek w ogóle się bardzo dynamicznie zmienia. To są na przestrzeni ostatnich 2 lat. Nawet Litwini paradoksalnie w pierwszym roku dość sporo stracili na tym swoim terminalu, ale z racji tego, że ten rynek się tak dynamicznie rozwija i tu mówimy o dostawach czy zaopatrywaniu statków, czy transportu i dostarczaniu nawet przysłowiowymi ciężarówkami gdzieś w najbliższych terenach. Tutaj znak zapytania wynikający z tego, że nie wiemy, jak do końca rynek się będzie rozwijał.
Mówiła pani Kinga Raś, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję.
Drodzy państwo, jest godzina 8:50, a za kilka chwil do naszego studia wejdzie Stefan Thompson, dziennikarz, youtuber. Porozmawiamy o tym, jak wygląda sytuacja w związku z walką o prawdę historyczną. Godzina 8:51, słuchają państwo Poranka Wnet, a do naszego studia wszedł Stefan Thompson, dziennikarz, youtuber. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ostatnim czasie walka o prawdę historyczną stała się pana głównym zadaniem, głównym celem. Opowiedzmy o tym zamieszaniu z symbolem Armii Krajowej, z kotwicą w Nowym Jorku. O co chodziło, jakie są konsekwencje tego wydarzenia?
No od czasu do czasu zajmuję tą obroną dobrego imienia Polski. Rzadko kiedy mnie coś tak zszokowało, jak ta ulotka, na której kotwicę, symbol Powstania Warszawskiego, symbol Polski walczącej, symbol całego polskiego ruchu oporu, został zmieszany de facto z błotem, został zmieszany z symbolami neonazistowskimi i nazistowskimi i został zaprezentowany jako symbol, z którego dzisiaj korzystają neonaziści i naziści. Jakie są konsekwencje tego? No konsekwencje tego są tak jak konsekwencje regularnego powtarzania w mediach fałszywego sformułowania Polski obozy zagłady. Powolnego przesuwania Polaków, Polski z strony, z obozu ofiar, z obozu aliantów do obozu sprawców, do obozu nazistowskiego. I to powolne jest to bardzo powolny ruch, ale bardzo konsekwentny i widać to na przestrzeni lat, widać to z tym, jak coraz bardziej częstotliwy jest termin polskie obozy zagłady. Tym akurat się zajmuję od wielu lat, bardzo coraz częściej to sformułowanie widzę i dane potwierdzają, że ono się coraz częściej pojawia w mediach. Więc to są konsekwencje tego, a późniejsze konsekwencje będą takie, jak już będzie za późno, jak już nie będzie świadków tych czasów, jak już będzie coraz łatwiej sfałszować tą historię, to konsekwencje są różne, są różne, między innymi przykładowo konsekwencje moralne takich rzeczy, czyli na przykład dzisiaj Niemcy, cała polityka Angeli Merkel związana na przykład z przyjmowaniem uchodźców i z byciem mocarstwem moralnym jest związana w dużej mierze z poczuciem winy, którym dzisiaj są obarczeni Niemcy z powodu ich grzechów, swoich dziadków, pradziadków.
Powiedział pan o polskich obozach zakłady, to może powiedzmy, że w ostatnim czasie w tygodniku Jewish Voice ten termin się pojawił i tam aktywnie głos dyskusji zabierał człowiek, który podawał się za rabina. Pan z nim polemizował, ale jak widzimy takie przekonanie, ten człowiek był rzekomo z Kanady, takie przekonanie no pokutuje, ono jest obecne za granicą. Jak z tym walczyć? Co my mamy robić?
No na pewno część tego obowiązku spada na polskich obywateli, spada na Polonię, która jest w stanie reagować na tego typu rzeczy, ponieważ zna te języki, w których te osoby szerzą te kłamstwa i są na miejscu i mogą temu przeciwdziałać. Więc jest oczywiście obowiązek obywatelski, obowiązek moralny, który każdy obywatel ma wobec dobrego imienia swojego narodu, swojego państwa. I oczywiście ja bym bardzo liczył na to, żeby Polacy właśnie sobą reprezentowali to takie zachowanie, z którego...
Ale pan polemizował z tym człowiekiem na...
Tak, faktycznie polemizowałem, tak.
I co, i udało się go przekonać?
No, udało się go przekonać do tego, żeby przeczytał raport Pileckiego z Auschwitz i do tego się zgodził i jakiś tam... Czy był jakiś konsensus na końcu tej polemiki na Twitterze z tym rzekomym rabinem? Nie wiem, aczkolwiek mi obiecał, że tą książkę przeczyta, bo tam pisaliśmy ze sobą przez parę wiadomości ze sobą wymieniliśmy. Więc doszło do tego, że jednak był gotowy na jakieś ustępstwo pójść i z czymś się nowym zapoznać.
No, ale teraz to jest zupełnie nowa forma. Ta dyskusja nie odbywa się już w studiach radiowych, w studiach telewizyjnych, tylko w mediach społecznościowych, więc tam jest taki oręż chyba obecnie jeden z większych po naszej stronie.
I jak najbardziej, tak. Myślę, że duży element z tej walki się toczy stanowczo w mediach społecznościowych i toczy się faktycznie nie już pomiędzy, tak jak pani wspomniała, z dziennikarzami w studiach telewizyjnych czy w studiach radiowych, ale faktycznie pomiędzy obywatelami i aktywistami i działaczami społecznymi właśnie w tych mediach społecznościowych. I dlatego też wspominałem o tej kluczowej roli, którą my, obywatele, mamy w obronie prawdy, w obronie dobrego imienia Polski.
Pan też walczy o prawdę nie tylko w Europie, ale także w Republice Południowej Afryki. Cykl filmów o białych farmerach w RPA pan obecnie realizuje. Na jakim to jest etapie?
No na etapie skończonym już. Mamy to zaraz opublikować. Tak, a jest to już tak kilka miesięcy pracy za nami i jest to już w 99% skończone. I jest to duży był to projekt. Bardzo się cieszę, że już jesteśmy ku końcowi tego. Aczkolwiek nie jest to wcale koniec, mimo że to jest koniec mojej pracy, nie jest to wcale koniec tej walki białych farmerów RPA oraz po prostu RPA w walce z marksistowską ideologią, która grozi zniszczeniu temu państwu w sposób zarazem gospodarczy, jaki być może wprowadzi niestety konflikt etniczny.
Pan ma rodzinne koligacje, jeżeli chodzi o Republikę Południowej Afryki. A jak wygląda RPA dziś? Mówi pan o konflikcie na tle etnicznym. To już jest, były jakieś punkty zapalne w ostatnim okresie? To, czy to cały czas trwa tak nieprzerwanie?
Są liczne punkty zapalne, w zasadzie są od początków tego państwa. Jest to niezwykle skomplikowana historia i ona wcale nie jest czarno-biała, dlatego że ona się dzieli. Tam wszyscy są w zasadzie podzieleni. Od białych, którzy się dzielą na białych Afrykanerów, burów i potem na potomków kolonizatorów brytyjskich. Potem mamy wszystkie plemienia Bantu, które też są podzielone między sobą. Te główne, czyli Xhosa, Zvende, Tswana, Zulus. I potem mamy ludzi pochodzenia hinduskiego. Potem mamy tych pierwotnych mieszkańców RPA, czyli Bushmenów, Hotentotów, zwanymi w RPA Khoisan, Khoikhoi i Khoisan. I potem mamy mniejszość żydowską, która jest też dość liczna, oraz kilka innych wspólnot. Te wszystkie grupy mają rozbieżne interesy i rozbieżny punkt widzenia. I są w każdej z tych grup w zasadzie są także rasiści. W tej chwili jednak najgłośniejsi rasiści są ci z tych plemion Bantu, którzy siedzą w parlamencie w szeregach Economic Freedom Fighters Juliusza Malemy. I to są afrykańscy nacjonaliści i komuniści. I oni dążą do państwa, które jest etnicznie spójne. Więc to są w zasadzie ci najgroźniejsi ludzie w tej chwili w RPA. Dlaczego mówię o tym, że potencjalnie konflikt etniczny? Dlatego właśnie, że te osoby, które dążą do nacjonalizacji ziem i do konfiskaty ziemi bez rekompensaty, te osoby dążą także do tego spójnego etnicznie państwa. I są niezwykle groźni. Są to po prostu komuniści z bardzo szerokim podłożem rasowym i są mocno nacechowani w rasistowski sposób. I ta przemoc w tej chwili, ona nie jest już tylko słowna, ale jest także wprowadzana w czyn. I widać to między innymi w atakach i w mordach na farmach, które są dość liczne. Generalnie po prostu przemoc w RPA jest na niezwykle wysokim poziomie. Od końca apartheidu zginęło w RPA 500 000 osób. To jest tyle samo, co zginęło na wojnie w Syrii. RPA nie jest krajem w stanie wojny. Mówi się o 52 morderstwach dziennie od 24 lat. Więc to są bardzo poważne liczby.
A to jakie pan widzi rozwiązanie?
No, to jest bardzo dobre pytanie i niezwykle trudne pytanie, tak w dużym skrócie. Jest to realne rozwiązanie, jest tutaj walka z tą ideologią komunistyczną, która twierdzi, gdzie kilka myślicieli i przewodników politycznych przekonywuje rzesze niewyedukowanych ludzi, że rozwiązaniem dla nich jest komunizm. W tym wypadku jedynym rozwiązaniem jest, takim pokojowym rozwiązaniem jest oczywiście edukacja i wytłumaczenie ludziom, że komunizm doprowadzi do absolutnego upadku gospodarczego, doprowadzi do głodu w taki sam sposób, jak doprowadził do Zimbabwe. Dzisiaj widać te konsekwencje w Zimbabwe bardziej niż kiedykolwiek indziej. Ten kryzys się pogłębił wiele bardziej niż kiedykolwiek i mamy w tej chwili ponownie głód w Zimbabwe. Więc to jest coś, co trzeba wytłumaczyć i też, że tutaj te podziały rasowe niekoniecznie, że były okres współistnienia po apartheidzie, więc było możliwe zupełne równouprawnienie i sytuacja spójna prawnie i bardzo niskie napięcie etniczne, więc jest to możliwe.
A ja zupełnie zmienię temat. Pan uczył się w Londynie, tata pochodzi, urodził się w RPA. Mhm. A skąd wybór na Polskę, na życie w Polsce?
No, moja rodzina jest moja rodzina jest oczywiście ze strony mamy, to są Polacy.
No, ale nie lepiej było zostać w Londynie czy we Francji?
Nie, absolutnie nie. Ja się niezwykle cieszę, że tutaj jestem. Myślę, że to był stanowczo dobry wybór. Dlaczego? Dlaczego tutaj jestem? Częściowo dlatego, że przyjechałem pierwotnie, żeby odkryć własne korzenia. Chciałem wiedzieć, myślę, żeby wiedzieć, kim się jest, trzeba znać swoje pochodzenie, trzeba wiedzieć, skąd się jest, trzeba do tych korzeni dążyć. Mama nas wychowała mnie i moje rodzeństwo w dość patriotyczny sposób, więc chodziliśmy do tych polskich szkół sobotnich, znaliśmy te różne pieśni patriotyczne, chodziliśmy do kościoła polskiego co niedziela, więc było jakieś tam zaplecze polskości. I ja chciałem to pogłębić, chciałem odkryć ten kraj, z którego moi dziadkowie i pradziadkowie wyjechali.
No i pan odkrył i pan się zauroczył.
Dokładnie, tak. I zostałem i postanowiłem, że tu jest moje miejsce na ziemi. Jestem w tej niezwykle szczęśliwy.
A mama zadowolona jest?
Mama jest zadowolona, tak. I myślę, że moi dziadkowie byliby niezwykle zadowoleni, mimo że niestety już świętej pamięci, myślę, że byliby zadowoleni, że był ten powrót do korzeni i do miejsca, gdzie powinniśmy być.
To tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę. Stefan Thompson, dziennikarz, youtuber, młody człowiek, który angażuje się w życie publiczne w Polsce, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za wizytę.
Ja bardzo dziękuję.
Drodzy Państwo, jest godzina 9:02.
Na przegląd prasy.
A dzisiaj międzynarodowe przeglądy prasy, jest godzina 9:02. Łączymy się z panem Zbigniewem Stefanikiem. Francja, halo, Francja nas słyszy?
Witam panią redaktor, witam państwa.
No to opowiedzmy, co dzieje się we Francji, jak protest żółtych kamizelek i o czym media francuskie informują.
Otóż dzisiaj odbędzie się kolejny protest na tle społecznym, albowiem Związek CGT, jak i również inne organizacje związane z francuską lewicą i ruch żółtych kamizelek nawołują do strajku generalnego, który miałby rozpocząć się no właśnie dzisiaj i mieć charakter bezterminowy. Na tym etapie trudno powiedzieć, jaki rozmiar ten nowy protest może przybrać, jednakże zdaje się, iż w całej Francji odbędą się manifestacje. Tym razem będą manifestowali pracownicy sektoru publicznego, albowiem ci pracownicy nie zostali uwzględnieni przez plan antykryzysowy Emmanuel Macrona. Otóż 10 grudnia roku ubiegłego, aby zażegnać społeczny kryzys, Emmanuel Macron przedstawił szereg rozwiązań, no, które miały wejść niejako naprzeciw protestom i postulatom żółtych kamizelek. Jednakże te rozwiązania, te propozycje, jak i również finansowe wsparcie zostało głównie skierowane do pracowników sektoru prywatnego. Jednakże z wyjątkiem służb mundurowych, tutaj chodzi głównie o policję, sektor publiczny nie został uwzględniony w tym planie antykryzysowym, który będzie kosztował w tym roku francuskie państwo około 10 miliardów euro. A więc będą protestowali nauczyciele, powołali oni swój własny społeczny ruch. Jest to ruch czerwonych długopisów. Ruch ten liczy obecnie około 100 tysięcy członków i domaga się podwyżek płacowych dla nauczycieli, jak i również poprawy ich warunków pracy. Będą również pracowali pracownicy służby zdrowia, pracownicy wymiaru sprawiedliwości również zapowiadają swój protest. Protesty te mają być również wsparte przez związki studenckie, jak i również organizacje licealistów, które sprzeciwiają się reformie systemu maturalnego we Francji, jak i również reformy z zakresu przyjęcia maturzystów na studia. Tak więc protesty nad sektorą trwają nadal i mamy z pewnością do czynienia z największym kryzysem w całej historii Piątej Republiki, albowiem jeśli wziąć pod uwagę ten kryzys, który był uznany dotychczas za największy kryzys, czyli chodzi o ten kryzys z maja 1968 roku, to wówczas straty ludzkie i straty materialne były o wiele mniejsze. Tylko przypomnę straty, z którymi mamy do czynienia obecnie, otóż od 17 listopada, czyli od momentu, kiedy trwa ten kryzys we Francji, w poszczególnych demonstracjach i manifestacjach zostało rannych około 2500 osób. W starciach z demonstrantami zostało również rannych około 1300 policjantów. Straty materialne wynoszą już obecnie co najmniej 6 miliardów euro. Również kilkadziesiąt osób straciło życie podczas tego kryzysu. Przy czym 11 osób zginęło we Francji, w tej części europejskiej Francji, a kilkadziesiąt osób straciło życie w departamentach zamorskich w wyniku starć i w wyniku zamieszek. Tak więc kryzys ten jest bardzo poważny i na tym etapie trudno mówić o jego zakończeniu. Równolegle do demonstracji, protestów trwa ogólnokrajowa debata zainicjowana przez prezydenta Francji. Prezydent Francji debatuje z samorządowcami, sam bierze udział w tej debacie, zabiera w tej debacie głos. poprzednio, więc miało miejsce spotkanie, czwarte już spotkanie prezydenta Francji z samorządowcami i z obywatelami Francji. W taki oto sposób rządzący na tych planach próbują więc przekształcić demonstracje, uliczne zamieszki w polityczny proces. Być może ten proces, polityczny proces zostanie zlinczowany referendum, które miałoby się odbyć wraz z eurowyborami. Otóż pan prezydencki nie wyklucza takiej możliwości, aby 26 maja tego roku odbyło się na Cyklanu takie referendum. Eksperci wszak wskazują na ryzykowny aspekt takiej decyzji, albowiem takiego rozwiązania odwołał się wówczas prezydent Charles de Gaulle w roku 69 XX wieku i takie referendum przegrał. Referendum te stało się wówczas plebiscytem dla prezydenta Francji, który zapytał Francuzów o ich opinię w kwestii reformy samorządowej. Był to oczywiście wówczas pretekst tylko do tego, aby ocenić realne poparcie dla ówczesnego prezydenta Charlesa de Gaulle'a nad Cyklaną. Okazało się wówczas, że prezydent de Gaulle przegrał tamto referendum, co doprowadziło bezpośrednio do jego dymisji. A więc być może Emmanuel Macron, tak sądzą niektórzy eksperci, podejmuje pewne ryzyko związane z tym referendum. Być może to referendum okazać się dla niego z punktu widzenia politycznego ryzykowne. Tak więc wydarzenia polityczne Cyklano pokażą, czy prezydent Francji zdecyduje się na takie referendum i czy to referendum okaże się sukcesem, czy też porażką urzędującego prezydenta. Warto również wspomnieć o kwestii związanej z Benalla Gate. Otóż Benalla Gate we Francji zdaje się nie mieć końca, albowiem kolejne wątki w tej aferze się pojawiają. 31 stycznia tego roku zostało ujawnione nagranie, które zostało wykonane 26 lipca roku ubiegłego. Jest to nagranie rozmowy Alessandra Benalli, byłego współpracownika Emmanuela Macrona, jak i również Vincenta Kraza. Na tym nagraniu można usłyszeć, iż Alessandro Benalla chwali się swojemu rozmówcy i prezydent Francji, pomimo iż został on zwolniony z kancelarii prezydenckiej, popiera go, udziela mu wsparcia w jego starciu z Miarą Sprawiedliwości i Komisją Senacką. Jednakże pojawiają się nowe wątki Benalla Gate'a, bowiem jest coraz więcej pytań dotyczących źródeł i pochodzenia tych wszystkich nagrań i rewelacji, które są publikowane przez jeden z francuskich portali. Otóż pojawia się wątek rosyjski. Coraz więcej komentatorów, ekspertów wskazuje na to, iż być może czynnik zewnętrzny, czynnik zagraniczny odgrywa w tej aferze bardzo istotną rolę. Tak więc wczoraj prokuratura nad Cyklaną postanowiła podjąć śledztwo w tej sprawie i zbadać pochodzenie tych publikowanych nagrań, jak i również ich źródła, przy czym poinformowali śledczy, iż zamierzają oni przeszukać kilka lokalów portalu Mediapart, jak i również zabezpieczyć część ich urządzeń elektronicznych, na co portal odpowiedział stanowczo nie. Portal sprzeciwia się tym przeszukaniom i tym czynnościom, które mają być prowadzone przez francuskich śledczych. Jednakże aspekt, w którym faktycznie występuje czynnik zewnętrzny, jest na przykład brany pod uwagę coraz bardziej serio, zwłaszcza w kontekście, gdzie zostały udowodnione kontakty Alessandra Benalli z oligarką rosyjskim, jak i również biznesmenem powiązanym nie tylko z rosyjskim światem przestępczym, ale również bliską osobą Władimira Putina. Chodzi o Iskandera Mahmudowa. Wiadomo, iż Aleksandr Benalla umożliwiał Mahmudowowi prowadzenie interesów we Francji, jak i również pośredniczył w kontaktach tegoż oligarchy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi nad Cyklaną. Kolejna kwestia to kwestia firmy ochroniarskiej Vincenta Kraza, współpracownika Benalli. Otóż zostało dowiedzione nad Cyklaną, iż firma ta została utworzona za pomocą rosyjskiego kapitału, tak więc tutaj pochodzenie tego kapitału, jak i również zakres działalności tej firmy ochroniarskiej zdaje się budzić wiele podejrzeń nad Cyklaną, co również badają śledczy. Tak więc zdaje się, iż afera, która wydawała się w listopadzie być aferą o nadużyciu władzy, być może częściowo aferą obyczajową, obecnie przybiera całkowicie inny wymiar i być może mamy do czynienia tak naprawdę z aferą szpiegowską. To próbują wyjaśnić francuscy śledczy.
Bardzo dziękuję za francuski przegląd prasy. Pan Zbigniew Stefanik był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, jest godzina 9:10 i 50 sekund. Kilka chwil temu do studia wszedł Milo Curtis z 23 płytami.
23 albo 30. Nie policzyłem, ale Paweł ma listę dokładną. Ile tam jest, Paweł? Paweł nie gada. 26.
26. No to byliśmy prawie...
No porówno, wiesz, to prawie z greckim targiem.
Nie, ja byłam bliżej jednak. 23 i 26.
No widzisz, znowu wygrałaś, no ale ja zawsze z kobietami przegrywam.
No tak w życiu bywa, tak w życiu bywa.
Tak żałowałem, wiesz, pędziłem tutaj do ciebie, bo miałaś wywiad z Markiem Jurkiem.
Tak.
A nas łączy coś, bardzo silna więź.
Jaka? To,
a mianowicie taka miłość do Polonii Warszawa.
A, ale Polonia Warszawa chyba teraz kiepsko.
Jak to kiepsko?
Nie?
Nie, no kiedyś tam my mieliśmy taką podobną sytuację do Wisły Kraków, tylko że nie byliśmy nigdy hołubieni przez żadne władze, ani za komuny, ani...
Ale co się dzieje teraz z Polonią?
No teraz jesteśmy na drugim miejscu trzeciej ligi. Ale nas zrzucili, kiedy byliśmy w takiej sytuacji jak Wisła, zrzucili nas do czwartej od razu, a chcieli do okręgowej.
No to jest światełko.
Powiem ci, że jak w czwartej lidze, jak spadliśmy do czwartej ligi, to nigdy nie było takiej frekwencji, nigdy nie było tylu rodzin z dziećmi, wiesz, pracę zabaw dla dzieci zrobiliśmy, muzykę graliśmy, w ogóle było cudownie. No później przez to, że zostaliśmy 2 lata w trzeciej lidze, to słabo, ale teraz jest szansa, bo jesteśmy na drugim miejscu.
No to trzeba
i
kiedyś...
o tym z Markiem chciałem rozmawiać,
no ale się nie udało,
ale,
tak?
No, on ma, okazało się, dzwoniłem do niego, ma konferencję w Sejmie.
Dziś ma w Sejmie, mają z panem Markiem Jakubiakiem przedstawić dokładniej swój program wyborczy, no bo wybory do parlamentu tuż.
No, tuż również kupa muzyki. Co tam wybory jakieś tam. Muzyka się liczy, muzyka jest najważniejsza i czasami jak umieszczam muzykę na swoim Facebooku, ostatnio kurdyjską muzykę umieściłem, no potężnie grają ludzie, oczywiście nie używając żadnej elektryczności, a brzmią jak jakaś kapela rockowa albo orkiestra symfoniczna. Wielu ludziom to się podobało, ale ktoś musiał wkręcić politykę do tego. A przecież muzyka jest poza wszelką polityką, poza ideami. No, muzyka to jest muzyka i tylko muzyka.
Mówi Milo Kurtis i będzie jeszcze do Państwa mówił przez najbliższe prawie 2 godziny. A ja się już z Państwem żegnam. Dzisiejszy program zrealizował Paweł Chodyna, wydał Łukasz Jankowski, prowadziła Magdalena Uchaniuk-Gadowska, teraz Milo Kurtis, a jutro Poranek Wnet Krzysztof Skowroński. Zapraszamy, prawda?
Zapraszamy serdecznie.
Serdecznie.